Według prawa fraktali to, co jest właściwe dla części jednostki, jest właściwe dla całości. Mechanizmy te więc występują w większych strukturach w społeczeństwie. Jesteśmy spadkobiercami przez pełnomocnictwo nieświadomych programów biologicznych naszych przodków i rodziców. Nic z tego, co zrobimy, nie należy do nas. Ani radości, ani smutki, ani porażki, ani nawet choroby. Jesteśmy instrumentami projektu rodziców i realizujemy go w toku naszego życia. Zdobycie świadomości jest jedynym przejawem wolnej woli. Nic nie wybieramy, choć zawsze mamy wrażenie, że to robimy. Jesteśmy ukształtowani z tego, co mamy we wspomnieniach komórkowych. Musimy uwolnić się od tych wspomnień rodowych. To jest obowiązek pracować na trójcy własnego siebie, siebie przodków i siebie dziecięcego. Trzeba nauczyć się odkrywać, co zostało wyparte, by się od tego uwolnić. Carl Jung zaś powiedział, cytuję z pamięci, wszystko, co nie jest uświadomione, będzie naszym doświadczeniem. Natura jest zawsze kompletna, logiczna i totalna. Gerard Attias opisuje również to, co nazywa konfliktem stada. W jedności siła. Symbolem tej postawy są owce, które, będąc bezbronne, oszukują drapieżnika, pokazując swoją siłę w stadzie. Dla owcy jedyną ochroną jest stado. Drapieżniki atakują te jednostki, które od stada odstają. Podobnie zachowują się ławice ryb, chmary ptaków. Analogicznie jest u ludzi. Osoby, które w życiu mają lęki i się nie odnajdują, szukają stada. Jeśli istnieje stado, musi istnieć również pasterz, który często wyznacza drogę poprzez meandry konfliktu. Wtedy jednostka traci znaczenie, a liczy się wyłącznie stado. Kluczowe znaczenie ma tu zbiorowy umysł, nazwany przez Junga podświadomością zbiorową. To on, jak guru, steruje grupą. Ann Schutzenberger w książce Tajemnice przodków, ukryty przekaz rodzinny, wydanej we Francji, która stała się bestsellerem, pisze, że jeśli kogoś wymazujemy z pamięci, kogoś, kto zhańbił rodzinę, która w rezultacie okryła się wstydem, o czym potem nie wolno mówić, to tak jakbyś któryś z jej potomków przechowywał w sobie potem tę tajemnicę, jakby strzegł ją w swoim ciele, niczym w krypcie. Duch tej tajemnicy pojawia się w kolejnym i kolejnym pokoleniu. Widmo wtedy manifestuje się u któregoś członka rodziny, powiedzmy u syna czy wnuka zmarłej osoby, co oczywiście nie oznacza, że nie przepracowali swej żałoby i dokonali introjekcji. Mechanizm, który pojawia się w celu obrony ego przed uświadomieniem sobie tego, czego nie akceptuje. Dlatego powstało pewnego rodzaju połączenie z kimś z innego pokolenia. Widmo, duch, krypta są wytworem podświadomości mającym tę szczególną cechę, że w niewyjaśniony dotąd sposób przekazywane są z podświadomości rodzica do podświadomości dziecka i nigdy nie są uświadomione. Widmo powstaje w nieświadomości. Tu podkreślenie autora. Na bazie tajemnicy dotyczącej kogoś innego, czegoś, o czym nie wolno mówić. To nie zmarli nas nawiedzą. To przestrzeń w nas zapełniona jest sekretem innych członków rodziny. Widmo z nieświadomości rodzica przechodzi do nieświadomości dziecka. Z jednego pokolenia na drugie. Trochę to tak, jakby jakiś źle pochowany zmarły nie był w stanie usiedzieć w swoim grobie, podniósł płytę i poszedł się skryć w krypcie jakiegoś członka rodziny, w jego sercu, ciele i manifestował się poprzez niego, by przypomnieć o sobie i o jakimś określonym wydarzeniu. Jako dzieci zmuszani jesteśmy wzrastać w atmosferze swojego otoczenia. Również jesteśmy zmuszeni znosić szkodliwe wpływy przeszłości. Jako dziecko też dźwigamy dług, który uformował również jeden z naszych rodziców, jak też dług zaciągnięty w okresie prenatalnym. Autorka pisze dalej. Aby zobaczyć i zrozumieć, co się dzieje, należy stworzyć mapę synchronicznych wydarzeń rodzinnych. To jest sprawdzić, co dzieje się, działo się u różnych członków rodziny.